Biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości. Pokój dobro, Paulina Wysocka. Witam Państwa w kolejnym odcinku Dobrej Biblioteczki, audycji o książkach pełnych dobrych wartości. Kilka dni przed Nowym Rokiem na antenie Radia Niepokalanów zachęcałam Państwa do pomyślenia o noworocznych postanowieniach, do przemyślenia tego tematu, bo to jest temat, to jest sprawa, okazja, która może zmienić nasze życie na lepsze, choćby w jakiejś jego jednej sferze, w jakiejś drobnej rzeczy. Badania naukowe potwierdzają bowiem, że osoby, które podejmują takie postanowienia, mają o ponad 20% większe szanse, że coś w ich życiu zmieni się na lepsze, a więc czemu by nie spróbować? Opowiadałam wówczas Państwu o różnych wartościowych postanowieniach, które można podjąć, oczywiście zależnie od naszej życiowej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, ale to też była dla mnie taka inspiracja, by poszukać czegoś dla siebie. I znalazłam. Mianowicie praktykowanie wdzięczności. Postanowiłam sobie, że każdego dnia nowego roku 2024 będę dziękować Panu Bogu na zakończenie dnia za trzy rzeczy, które mi się danego dnia przydarzyły. Już po podjęciu tego postanowienia, po pierwszym dniu, kiedy zaczęłam je realizować, w moje ręce wpadła książka pod tytułem Dzienniki Wdzięczności. Jak jeden rok pozytywnego myślenia może zmienić Twoje życie? Zaczęłam ją czytać i okazało się coś niezwykłego, że jej autorka, Janice Kaplan, 10 lat temu rozpoczęła swój rok z identycznym postanowieniem noworocznym, jak ja w tym roku. W tym momencie zrozumiałam, że jest to książka dla mnie, że to nie przypadek, że trafiła w moje ręce, a gdy zagłębiałam się dalej w jej lekturę, postanowiłam podzielić się tą wartościową książką także z Państwem. Dziś więc w audycji Dobra Biblioteczka sięgamy po książkę Dzienniki Wdzięczności. Jak jeden rok pozytywnego myślenia może zmienić Twoje życie? Wraz z autorką książki sprawdzamy na jej kartach, co się stanie, gdy przez rok zamiast narzekać, zwracać uwagę na takie negatywne rzeczy w naszym życiu, zaczniemy dziękować, szukać dobra. A efekty, o czym dowiemy się z książki, są naprawdę spektakularne. Na czym polega owa wdzięczność? Na świadomych i regularnych ćwiczeniach w dostrzeganiu rzeczy, sytuacji i osób, za które możemy być wdzięczni w naszym życiu. Wdzięczność zaś ma to do siebie, że im częściej ją wyrażamy, tym więcej mamy do niej powodów. Im bardziej przyzwyczajamy się do dostrzegania dobrego, tym więcej jeszcze go dostrzegamy. Według niektórych badań okazywanie wdzięczności zmniejsza podatność na depresję, neurozy, zmniejsza poczucie osamotnienia, zmniejsza też zazdrość. Według innych badań wzmacnia nawet system odpornościowy. Pewna pisarka szwedzka, Liv Larsson, zatytułowała swoją książkę Wdzięczność – najtańszy bilet do szczęścia i zapewnia, że tak właśnie jest. To dlatego, że wdzięczność pozwala skupić się na naszych pozytywnych stronach życia, ma zbawienny wpływ na samoocenę, pomaga radzić sobie ze stresem i trudnymi doświadczeniami, ale też wzmacnia więzi, zwiększa empatię czy umiejętność słuchania. Zdaniem mistrza Eckharta, jeśli mielibyśmy pomodlić się tylko jeden raz w życiu, to modlitwa ta powinna brzmieć dziękuję. Wielu nauczycieli uważa, że tymi słowami należałoby zaczynać i kończyć każdy dzień, kiedy dotykamy stopą ziemi i kiedy przykładamy głowę do poduszki. Oczywiście nie chodzi tu o to, by mechanicznie powtarzać dziękuję. To znacznie więcej. Za wdzięcznością przez duże W idzie taka naprawdę otwartość na nasze życie, takie spostrzeganie tego, co nas otacza. Uważność na dobro, które jest wokół nas, tylko my go nie dostrzegamy. Można by jeszcze w tym miejscu zacytować księdza Piotra Pawlukiewicza, bardzo lubianego przez naszych słuchaczy, i jego popularne słowa. Nie narzekaj na bałagan po imprezie, bo to znaczy, że masz przyjaciół. Nie narzekaj, że płacisz podatki, bo to znaczy, że masz zatrudnienie. Nie narzekaj na trawnik, który musisz skosić, bo to znaczy, że masz dom. Nie narzekaj, że masz za ciasne spodnie, bo to znaczy, że masz co jeść. Nie narzekaj na rachunek za ogrzewanie, bo to znaczy, że miałeś w zimie ciepło. Nie narzekaj na stos ubrań do prania, bo to znaczy, że twoja rodzina jest blisko. Nie narzekaj na budzik, który odzywa się tego ranka, bo to oznacza, że żyjesz. Wróćmy jednak do książki i jej autorki. Janice Kaplan to amerykańska pisarka, redaktorka, producentka telewizyjna. Pełniła funkcję redaktora naczelnego magazynu Parade o nakładzie 32 milionów egzemplarzy. Jest autorką 15 książek, prowadzi podcast o wdzięczności, ale karierę rozpoczynała jako radiowa komentatorka sportowa w CBS Radio, a następnie producentka słynnego programu Good Morning America. Książka, po którą dziś sięgamy, książka pod tytułem Dzienniki Wdzięczności, rozpoczyna się w Sylwestra, gdy Janice jest na imprezie sylwestrowej wraz ze swoim ukochanym mężem i wcale nie czuje się szczęśliwa. Choć tak naprawdę, gdy przyjrzeć się jej życiu, to jest ono bardzo dobre, pełne sukcesów, udane. Postanawia więc zrobić coś, by za rok o tej samej porze czuć się szczęśliwą. Posłuchajmy fragmentu książki. Moje pragnienie życia z wdzięcznością pojawiło się w Sylwestra, kilka minut przed północą, kiedy stałam na przyjęciu ze sztucznym uśmiechem przyklejonym do twarzy i ściskałam kurczowo kieliszek szampana. Wiedziałam, że powinnam liczyć dobrodziejstwa, których doznałam, ale zamiast nich liczyłam tylko minuty pozostałe do wyjścia. Stopy bolały mnie w wyjątkowo wysokich szpilkach, a w głowie pulsowało od głośnej muzyki, która ryczała przez całą noc. Byłam ubrana w trochę zbyt ciasną małą czarną i nie mogłam się doczekać, kiedy wreszcie pozbędę się wyszczuplających majtek. Z telewizora stojącego w kącie dobiegały dźwięki programu sylwestrowego, więc widziałam ludzi hulających w Kalifornii, wiwatujących w Waszyngtonie i rozkrzyczanych w Bostonie. Zastanawiałam się, czy wszyscy w tym kraju bawią się lepiej ode mnie, a może po prostu lepiej udają. Kiedy kula w Nowym Jorku na Times Square opadła, lampki LED-owe oznajmiły nową datę, towarzyszyły im dźwięki klaksonów samochodów i opadające konfetti. Szczęśliwego nowego roku. Obiektywnie rzecz biorąc, wiedziałam, że moje życie jest dobre. Miałam dwóch wspaniałych synów i przystojnego męża, interesującą pracę oraz przyjaciół. Ale podobnie jak wielu ludzi, często skupiałam się na negatywnych aspektach życia, zamiast cieszyć się jego przyjemnościami. Ostatnie 12 miesięcy były wręcz doskonałe, ale z drugiej strony nie wydarzyło się nic na tyle ekscytującego, abym nabrała ochoty, by włożyć śmieszny kapelusik i tańczyć na ulicy. Próbowałam wyobrazić sobie siebie dokładnie za rok. Co mogłoby uczynić mnie szczęśliwą? Mogłabym na przykład wygrać na loterii, przeprowadzić się na Hawaje albo napisać bestseller. Ale czy to faktycznie zadziała? Już niemal słyszałam, jak narzekam, że musiałam zapłacić ogromny podatek od wygranej, że słońce na Maui zbyt mocno grzeje i że szósta pozycja mojej książki w rankingu New York Timesa to za mało. Jeśli nadchodzący rok będzie podobny do innych, to wydarzą się w nim zarówno dobre rzeczy, jak i te mniej pozytywne. Ostatnio nadzorowałam duży ogólnokrajowy sondaż na temat wdzięczności i występowałam w programie telewizyjnym Today, by o nim opowiedzieć. Sondaż skłonił mnie do myślenia, więc zaczęłam prowadzić badania na temat postaw pozytywnych. Wiedziałam zatem, że moje odczucia w stosunku do nadchodzących 12 miesięcy będą miały prawdopodobnie mniej wspólnego z tym, co się wydarzy, a więcej z moim nastrojem i nastawieniem do tego, co przyniesie kolejny dzień. To nie okoliczności miały znaczenie, ale to, jak na nie zareaguję. mogłam pasywnie czekać na jakieś cudowne wydarzenia, a i tak na pewno dopatrzyłabym się w nich czegoś złego, albo mogłam akceptować to, co mnie spotyka i spróbować trochę bardziej to doceniać. Skoro zaplanowałam, że 1 stycznia za rok będę szczęśliwsza, musiałam zacząć pracować nad swoją postawą już teraz. Następnego dnia obudziłam się wcześniej niż zamierzałam. Łagodne światło zimowego poranka przesączało się przez plisowane rolety w oknie naszego apartamentu w centrum Manhattanu. Usłyszałam brzęk naczyń, szybko włożyłam dżinsy i t-shirt i popędziłam do kuchni, gdzie Ron przygotowywał śniadanie. Myślisz, że jestem niewdzięczna? Zapytałam męża. Nie musisz być wdzięczna za francuskie tosty, odpowiedział, przewracając ten, który właśnie bulgotał. Lubię je przyrządzać. Mam na myśli coś ważniejszego niż śniadanie. Sądzisz, że doceniam życie? A, życie. Ron spojrzał na patelnię, jakby chciał, żeby wysmażyła mu odrobinę jakiejś prostej mądrości. Chyba nie doceniasz tego, co masz, tak bardzo, jak powinnaś. Przywiązujesz większą wagę do tego, co złe, niż do tego, co dobre. Zamierzam od teraz być bardziej wdzięczna, oznajmiłam. To mój plan na ten rok. Myślę, że dzięki temu będę szczęśliwsza. A może nawet oboje będziemy szczęśliwsi. Warto spróbować, odparł Ron. I o to chodziło. Decyzja podjęta. Teraz zobaczymy, co będzie dalej. Ron odłożył szpatułkę i odrobina gorącego tłuszczu skapnęła na blat. Zaczęłam coś mówić, ale szybko ugryzłam się w język. Jeśli miałam zamiar więcej doceniać niż narzekać, lepiej, żebym zignorowała tę małą kałużę masła gromadzącą się na granicie i skupiła się na przyjemnym zapachu cynamonu i wanilii, który unosił się w kuchni. Zamknęłam oczy i przypomniałam sobie, jaka jestem szczęśliwa, mając męża, który wstał wcześniej, żeby rozbić jajka, namoczyć w nich chleb, a potem go usmażyć. I lepiej zachowam dla siebie fakt, że wolałabym zwykłą owsiankę. Po południu poszłam do sklepu i gdy pchałam wózek, rozległy się dźwięki znanej piosenki Joni Mitchell Big Yellow Taxi. Zaczęłam nucić smutne słowa o tym, że często nie wiemy, co mamy, dopóki tego nie stracimy. Muzyka, którą słyszymy przy lodówkach z mrożonkami, zazwyczaj nie odmienia życia. Ale tym razem ja potraktowałam ją jako znak, że obrałam właściwy kurs. Zbyt często zdarza się, że masz tuż przed sobą coś naprawdę wspaniałego, ale nie zdajesz sobie z tego sprawy, dopóki ukochana osoba nie odejdzie, chwila nie przeminie, a kwiaty nie zwiędną. Stojąc w sklepie, obiecałam sobie uroczyście, że nie będę czekać, by potem opłakiwać to, co straciłam. Będę doceniać to, co mam. Postanowiłam, że spędzę ten rok dostrzegając wyłącznie promienie słońca zamiast chmur. Kiedy wróciłam do domu, zaczęłam planować rok życia z wdzięcznością. Byłam dziennikarką, więc natychmiast pomyślałam o wdzięczności jako o projekcie, który należy przeanalizować i zbadać. Postanowiłam, że co miesiąc będę się skupiać na innej sferze życia, czy to na małżeństwie, rodzinie, przyjaciołach czy pracy, i zostanę swoim własnym socjologiem. Chciałam sprawdzić, co się stanie, kiedy wykształcę w sobie postawę wdzięczności. Zamiast robić to od niechcenia, całkowicie poświęcę się zbieraniu informacji, raportowaniu i gromadzeniu tego, co uda mi się znaleźć. Na każdym kroku będę się posiłkować radami ekspertów oraz dziełami filozofów, książkami psychologów i teologów. Cyceron ujął to znakomicie. Wdzięczność nie jest tylko największą cnotą, jest matką wszystkich cnót. Jeśli to prawda, czy mój plan na ten rok sprawi, że stanę się także uczciwsza, odważniejsza i hojniejsza? Do niedawna o wdzięczności rozprawiali wyłącznie filozofowie, bo dla psychologów nie była ona godna uwagi. Ale w ciągu kilkunastu ostatnich lat naukowcy zajęli się tym tematem i poczynili poważne badania. Ich wyniki są zdumiewające. Kolejne analizy konsekwentnie łączyły wyższy poziom szczęścia z niższym poziomem depresji i stresu. Autorzy artykułu psychologicznego, którzy przeanalizowali całą literaturę w tej dziedzinie, wysnuli wniosek, że wdzięczność może mieć ścisły związek ze zdrowiem psychicznym i poczuciem szczęścia w zakresie przebadanych cech charakteru. Konkluzja: około 18,5% indywidualnych różnic w odczuwaniu szczęścia można prognozować na podstawie stopnia wdzięczności odczuwanej przez danego człowieka. I to mnie zatrzymało. 18,5% więcej szczęścia to naprawdę dużo. Oszacowałam szybko swoje szczęście na 76%, a więc jeśli będę wdzięczna, mój wynik przekroczy 90%, a to już wspaniałe osiągnięcie. Co miało do tego doprowadzić? Jednym z odkryć, których dokonałam podczas moich badań, był dziennik wdzięczności. Badacze stwierdzili, że ludzie, którzy wieczorem, może to być tylko kilka razy w tygodniu, zapisują 3 rzeczy, za które są wdzięczni, poprawiają sobie samopoczucie i obniżają ryzyko depresji. Prowadzenie dziennika wdzięczności może nawet znacząco poprawić jakość snu. Dostrzeganie dobra zarówno w małych wydarzeniach, jak i w tych wielkich może być prawdziwym wyzwaniem, gdyż ogólna zasada głosi, że wydarzenia negatywne usuwają w cień te pozytywne. Jeśli w ciągu dnia przydarzy nam się 10 wspaniałych rzeczy i jedna okropna, większość z nas opowie małżonkowi przy kolacji o tej okropnej. Psycholog Daniel Kahneman, zdobywca Nagrody Nobla, twierdzi, że rozpamiętywanie tego, co poszło źle, ma sens ewolucyjny. Nasi przodkowie przetrwali dzięki temu, że pamiętali, które jagody są trujące i przekazywali tę wiadomość swoim pobratymcom. Opisywanie smacznych i nietrujących jagód nie przynosiło zbyt wiele dobrego. Współcześnie po prostu uaktualniliśmy to pojęcie, czego potwierdzeniem są na przykład rodzice, którzy narzekają na jedną trójkę na świadectwie dziecka, ledwo zauważając 4/6. Wielu naukowców przyczyniło się do rozpowszechnienia teorii, że złe jest silniejsze niż dobre, dzięki często zbyt sugestywnym objaśnieniom. Psycholog Paul Rosin zauważył, że jeden karaluch może całkowicie zepsuć nasz apetyt na miseczkę wiśni, ale jedna wiśnia w żaden sposób nie wpłynie na atrakcyjność miski karaluchów. Portale społecznościowe bardzo wyraźnie pokazują moc jednego negatywnego komentarza. Zajrzyj do aplikacji Yelp, w której znajdują się recenzje restauracji i zdecyduj, czy zjesz lunch w nowym barze. Wszyscy wychwalają naleśniki, ale jeden facet rozchorował się po zepsutym jajku, a przynajmniej tak twierdzi. Albo czy spędzisz noc w hotelu, jeśli jeden recenzent narzeka, że utknął w pokoju z brudną ubikacją i cieknącą wanną, chociaż innym spodobały się wygodne łóżko i widok na ocean? Niektórzy psychologowie uważają, że potrzeba 4 pozytywnych wydarzeń, by zrównoważyć jedno negatywne. Inni sądzą, że aż 5. Rzeczywista proporcja prawdopodobnie zależy od cech indywidualnych i od siły negatywnych komentarzy. To wszystko prowadzi nas z powrotem do dziennika wdzięczności, który okazuje się antidotum dla mózgu w naturalny sposób skupiającego się na niejadalnych jagodach i paskudnych karaluchach. Jeśli pod koniec dnia pomyślisz o tym, co sprawia, że czujesz wdzięczność, skłoni cię to do skupienia się na wygodnym łóżku i smacznym owocu, na wiśni, a nie na karaluchu. Spodobał mi się ten pomysł i dzięki temu przekonałam się, na czym polega przeramowanie wydarzeń dnia. Najpierw pomyślałam, że poświęcę kilka następnych wpisów do dziennika małżeństwu, zapisując codziennie wieczorem jeden powód do wdzięczności za męża. Ale jeśli chciałam, by przełożyło się to na naszą relację, musiałam wyrazić swoje podziękowania nie tylko w dzienniku. W sondażu, który przeprowadziłam, a potem przedyskutowałam w programie Today, pytaliśmy mężczyzn o ich małżeństwa i większość, 77%, stwierdziła, że byłaby niezmiernie wdzięczna, gdyby żony okazywały po prostu miłość i czułość. To biło na głowę wszystko inne – gotowanie obiadów, planowanie wakacji – czy zajmowanie się obowiązkami domowymi. A ja byłam lepsza w pieczeniu kurczaka niż w mówieniu mężowi, że go doceniam. I nie byłam jedyna, gdyż mniej niż połowa kobiet w sondażu regularnie dziękowała mężom. Nazwijmy to zwykłą uprzejmością. Chociaż ludziom, których kochamy najbardziej, nie zawsze ją okazujemy. Kilka kolejnych liczb z tego badania również okazało się interesujących. 97% respondentów twierdziło, że dziękuje kelnerom w miłej restauracji, a godne podziwu 58% dziękowało nawet ochroniarzom na lotnisku. Jednak w przypadku współmałżonków ta liczba gwałtownie spada. Pamiętajmy, że mniej niż połowa kobiet okazuje wdzięczność osobie, która powinna być im najbliższa. To wydaje się sprzeczne z intuicją, ale potrafię zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Kiedy kelner przynosi nam koszyczek z chlebem i pamięta, kto zamawiał cheeseburgera z dodatkowym bekonem, jesteśmy zadowoleni i gotowi mu podziękować. Oczekiwania w stosunku do partnera są jednak dużo większe. Bekon to tylko początek. Oczekujemy, że współmałżonek będzie naszym najlepszym przyjacielem, namiętnym kochankiem, partnerem weekendowych zabaw, równorzędnym rodzicem wspólnego dziecka, zabawnym kompanem na wieczorną randkę, partnerem do joggingu, stałym wsparciem, profesjonalnym doradcą i towarzyszem podróży. Och, czy wspomniałam, że ma być również bratnią duszą? Nie możemy o tym zapominać. Kiedy oczekujesz wszystkiego, trudno być wdzięcznym za cokolwiek. Podjęłam zatem decyzję, że w końcu nadszedł czas, bym zaczęła doceniać męża, którego mam. Dobre intencje szybko znikają, więc na wszelki wypadek zapisałam swój plan. Przez cały miesiąc będę co najmniej 2 razy dziennie znajdować powód, by docenić mężczyznę, którego poślubiłam. Naturalnie nic nieprawdziwego ani udawanego. Po prostu zrezygnuję z narzekania i sprytnych ulepszeń jego życia, które mu tak chętnie proponowałam, i zacznę go podziwiać za to, kim jest. Zamiast traktować jego zalety jako tło naszej egzystencji, przekonam się, co się stanie, gdy pozwolę, by znalazły się na pierwszym planie. Każda para ma własny podział obowiązków, więc następnego dnia zaczęłam dziękować Ronowi za to, co zazwyczaj robi bez szczególnego przypominania. Spłaca kartę kredytową, naprawia cieknący kran, zawozi nas bezpiecznie do domu po nocnej imprezie. Dziękuję, że prowadzisz samochód, gdy pada śnieg, powiedziałam. Przecież zawsze prowadzę, odparł ze zdumieniem. Doceniam, że to robisz, zwłaszcza gdy jest ciemno i oboje jesteśmy zmęczeni. Mam świadomość, że jestem szczęściarą, bo mnie wyręczasz. Więcej już o tym nie rozmawialiśmy, ale Ron emanował pozytywnymi wibracjami, które świadczyły o tym, że w naszej relacji coś zaczęło się zmieniać. Następnego wieczoru podziękował mi za kolację. Jej przygotowanie zawsze należało do moich obowiązków. Zbyłam to wzruszeniem ramion, bo ileż zasługi można sobie przypisać za przygotowanie mrożonego ravioli. Ale sympatyczny komentarz Rona długo miał pozytywny wpływ na moje samopoczucie. Cokolwiek zrobimy, zawsze będzie nam miło, gdy ktoś to zauważy. Przez kilka pierwszych dni świadomie okazywałam wdzięczność mężowi. Minął tydzień, potem kolejny, a potok pozytywnych uczuć zaczął wypływać ze mnie w naturalny sposób. Wdzięczność sprawiała, że ogólnie czułam się o wiele lepiej. Co się dalej wydarzyło? Zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę Dzienniki Wdzięczności. Jak jeden rok pozytywnego myślenia może zmienić Twoje życie? Zachęcam też do tego, żebyśmy może razem z autorką spróbowali w ten sposób zmienić swoje życie w tym nowym roku. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólne chwile z książką. Do usłyszenia w kolejnym odcinku audycji Dobra Biblioteczka. Pokój i dobro, Paulina Wysocka. Dobra Biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości.